Godzina z głowy.
No i dzień dobry, 4 minuty po 13. Witamy w finałowym odcinku Godziny z głowy, 28. Witold Świtkiewicz.
Krzysiek Łobodziński.
28 godzin z głowy i doszliśmy do tego momentu, w którym należy się przyznać. No, musimy to powiedzieć. Musimy to powiedzieć jasno i wprost. Wszystkie poprzednie 27 odcinków było nagrane wcześniej, a dzisiaj jesteśmy tu na żywo. Gdyby ktoś nie wierzył, musiałem zdradzić, zdemaskować nasz sekret, bo jeszcze by było, że ktoś nas widział na mieście, a tu leciał program. No a to wszystko oczywiście było nagrane, ale dzisiaj postanowiliśmy zrobić niespodziankę i jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę z nami podyskutować, to mamy po pierwsze posta na Facebooku, no po drugie znacie adres do radia, więc ewentualnie można podejść. Tu widzę, że redaktor Klimaszewski już się pojawił w stacji. Pewnie jakieś psychologiczne pytania do rozwiązania, no fakturę wystawimy spokojnie, pomożemy ze wszystkim. Ale postanowiliśmy też, że skoro mamy odcinek podsumowujący, to wszystko to tak naprawdę, co dotychczas mówiliśmy, miało związek z psychologią mniejszy lub większy, ale nie wiem, czy wiesz, Witek, jakie najczęściej padały słowa na antenie? Dwa.
Amerykańscy naukowcy powiedzieli.
No to są trzy słowa, dokładnie. Ale amerykańscy naukowcy no, generalnie sponsorowali nasz program. I teraz zastanawiam się, dlaczego tak naprawdę, bo czy to jest tak, że amerykańscy naukowcy mają monopol na prawdę? Czy jest w ogóle coś takiego jak prawda w nauce?
Chyba nie. Myślę, że amerykańscy naukowcy są sformułowaniem, które stało się bardzo popularne, ale możemy podkreślić, że w naszym programie zawsze za tymi amerykańskimi naukowcami stali prawdziwi ludzie, co niekoniecznie można powiedzieć o wszystkich badaniach i wszystkich sytuacjach, w których to sformułowanie jest używane.
No dobrze, ale jako psycholog wiesz doskonale, państwo może nie wiedzą, ale ujawniamy to, bo kiedy, jak nie w finałowym odcinku, że najczęściej jak zapytasz psychologa o cokolwiek, to on najczęściej odpowie, to zależy. Mhm. Bo to zależy od badań, to zależy od sytuacji, to zależy od wszystkiego, więc my oczywiście podpieraliśmy się w naszym programie i podpierają się inni prezenterzy i media, podpierają się badaniami amerykańskich naukowców, ale czy te badania, twoim zdaniem, mają w ogóle jakikolwiek związek z prawdą? To znaczy, jeżeli ja czytam we wtorek, że amerykańscy naukowcy udowodnili, że picie kawy szkodzi, a w czwartek czytam, że amerykańscy naukowcy udowodnili, że picie kawy jest w ogóle super i że powinno się pić 8 kaw dziennie, to czy ja mam wierzyć pierwszym, czy drugim, czy ja mam w ogóle jeszcze inaczej o tym myśleć?
Wiesz, to zależy.
Okej.
Okay. Problem jest bardziej skomplikowany i tutaj musielibyśmy dociekać samych podstaw tworzenia w ogóle badań psychologicznych. Ważne jest to, żeby dociec prawdy w kontekście tego, jakie są podstawy badania, jaka była grupa badawcza, co chciano osiągnąć w tych badaniach, a niekoniecznie wierzyć w to, że amerykańscy naukowcy dowiedli, czytając w jakimś artykule w internecie, prawda?
No okej, ale zakładam, że ci amerykańscy naukowcy to faktycznie jest taka fraza nadużywana przez dziennikarzy różnej maści, ale polscy naukowcy, rosyjscy naukowcy, holenderscy naukowcy też przeprowadzają różne badania i bardziej generalnie zadając pytanie, czy w ogóle te badania mają jakikolwiek sens, bo obaj wiemy, że na studiach kazano nam przeprowadzać różne badania, przeważnie na kolegach i koleżankach i że no niestety, jeżeli państwo tego wcześniej nie słyszeliście, no to usłyszycie teraz właśnie od nas prawdę, ale raczej każdy dorosły sobie z tego zdaje sprawę, że z badaniami jest trochę tak, że cokolwiek chcesz udowodnić, to można tak zrobić badania, żeby to po prostu udowodnić, nie?
I to jest zasadniczy problem badań wszystkich, nie tylko psychologicznych, że niestety czasami są stosowane pewne manipulacje dotyczące wyników, dotyczącej samej sytuacji badania. Dlatego z jednej strony nauka jest jedyną formą udowodnienia pewnych rzeczy i zadbania o tą prawdę, a z drugiej strony no nie możemy bezgranicznie wierzyć temu, co jest prezentowane. Sami mówiliśmy o eksperymentach psychologicznych, które próbowały być potem replikowane i praktycznie w 40-50% przypadków się to nie udawało.
No okej, ale wydaje mi się, że pomimo tego, że czasami można im wierzyć, a czasami nie, to jednak badania naukowe są potrzebne. Wiesz, dlaczego moim zdaniem są potrzebne i komu są najbardziej potrzebne? Ludziom, którzy chcą kogoś do czegoś przekonać. Bo jeżeli ja bym chciał ciebie przekonać, że picie kawy jest szkodliwe, a ty byś mi mówił, że nie jest. No ty oczywiście byś mi mówił, że nie jest szkodliwe, bo jesteś największym psychofanem kawy, jakiego znam. No ale załóżmy, moglibyśmy tak dyskutować do rana, ale któryś z nas może wtedy wyciągnąć taką szpadę i powiedzieć, ha, a w zeszłym tygodniu National Geographic Journal opublikował badanie, według którego coś tam. I już się podpieram jakąś daną, podpieram się artykułem i już to brzmi jakoś tak mądrzej, nie? I wydaje mi się, nie, może taki rzucam trochę wniosek pochopnie wyciągnięty, ale wydaje mi się, że naukowcy najbardziej się przydają na grillu. Przydają się, jak rozmawiasz z wujkiem, z teściem, wtedy możesz powiedzieć, ale wiesz co, ale ja czytałem, że gruziński naukowiec to udowodnił po prostu, że dopiero ósma kiełbaska się udaje, nie? I wiesz, i te wszystkie badania tak naprawdę są taką ciekawostką przyrodniczą trochę, nie jest tak?
Wiesz, takie badania miały dużo większy wpływ i dużo większą wartość 30-40 lat temu, kiedy nie mieliśmy takiego dostępu do informacji przez internet. Też ilość fake newsów była dużo mniejsza, no bo nie miały gdzie się rozprzestrzeniać. I w takich sytuacjach grillowych wtedy rzeczywiście ten argument badań naukowych był dość silny. Obecnie ludzie w ogóle mają tendencję do tego, że są bardzo przywiązani do swojego zdania.
Okay.
I tak naprawdę argumenty w postaci badań naukowych teraz niekoniecznie trafiają. Nawet mam wrażenie, że czasami są tak zbywane, o, okej, no dobra, twoi amerykańscy naukowcy sobie wymyślili, a ja wiem lepiej, że wcale tak nie jest.
No ale argumentem, który jest nie do zbicia i który jest jakby zawsze funkcjonował, funkcjonuje i 30 lat temu i dzisiaj, jest argument, ale w telewizji powiedzieli, że to musi być prawda, nie? Wszyscy ludzie tak funkcjonują i to z przerażeniem stwierdzam, że poziom wykształcenia czy ukończone studia nie mają większego znaczenia, bo ludzie generalnie lubią tak myśleć, że jeżeli coś jest w telewizji, czy w radiu, czy w gazecie podane, czy dzisiaj w internecie, to musi być prawda.
Czy ludzie generalnie lubią wiedzieć i czuć, że mają rację, więc jeżeli przywiązują się do pewnego pewnej myśli, pewnego przekonania, to potem nawet najbardziej zargumentowane dowody na to, że jest inaczej, niekoniecznie będą chcieli tak łatwo przyjąć.
Czy chcesz powiedzieć, że dzisiaj w ostatnim odcinku ukręcimy sobie ten bicz i będziemy starali się bawić się w pogromców mitów?
Czy poniekąd tak.
Będziemy rozmawiać o antyszczepionkowcach?
I o płaskoziemcach.
Nie. Naprawdę? I myślisz, że jesteśmy w stanie zmienić czyjekolwiek przekonania?
Nie wiem, ale może mniej osób popłynie w rejs na koniec świata.
No ale czekaj, tak generalizując jeszcze i puentując ten wątek, czy... No bo ja wiem, że badania naukowe i różnego rodzaju te wszystkie rzeczy, które naukowcy przeprowadzają, to przeważnie są robione, bo dostali jakiś grant, przeważnie są robione, bo była okazja coś takiego zrobić. Czy wydaje ci się, że w ogóle takie rzeczy, jak amerykańscy naukowcy i ich odkrycia, mniej czy bardziej ważne, czy one mogą zmienić świat? Czy one mogą wyjść poza tego grilla i czy mogą na poziomie jakimś takim uniwersalnym zmienić nasze postrzeganie życia nasze albo przyszłych pokoleń?
One tak naprawdę doprowadziły do tego, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu w tym momencie. W radio, w dobie internetu i to, że są teraz rzeczy, które walczą z tymi badaniami naukowymi czy osoby, no to jest niestety pokłosie tych badań naukowych czy psychologicznych.
Czyli generalnie właśnie złożyłeś taką laurkę dla naukowców, a ja chcę wam powiedzieć, że za chwilę będziemy w stanie wam udowodnić, że naukowcy czasami ściemniają. Na razie trochę muzyki. Do usłyszenia.
Godzina z głowy.
Wracamy po przerwie. Wcale nie jesteśmy lost in the middle of nowhere. Jesteśmy bardzo mocno na ziemi. Jesteśmy dokładnie na Królewskiej. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Gdybyście mieli ochotę, przypominamy, że dzisiaj finałowy odcinek sezonu na żywo ze studia na Królewskiej, ale nie musicie koniecznie przychodzić. Możecie na przykład na Facebooku się uaktywnić i coś skomentować, zapytać albo powiedzieć, czy w ogóle ten program wam się podoba, podobał, czy chcecie go jeszcze słuchać. A my, bez względu na to, czy chcecie słuchać, czy nie, bo skoro słuchacie, to przyjmujemy, że chcecie. Mówimy dzisiaj o nauce i rzuciłem taką śmiałą teorię, że psychologia jest matką nauk. Zgadzamy się z tą teorią? No to powiedz, naciągana na nasze potrzeby. Wiadomo, że jakby tu siedziało dwóch fizyków, to by mówili co innego, dwóch chemików jeszcze co innego.
Ale filozofowie pewnie byliby najbardziej.
Ale filozofowie siedzą na kasie w Biedronce, niestety. Mówimy o nauce jako o matce nauk, więc musimy też troszeczkę taką szpileczkę tutaj uderzyć w tę naukę i przyznać się do tego, że naukowcy czasami ściemniają. Niestety. Nie mówię o fake newsach, o takich zupełnie zmyślonych informacjach, które są wyssane z palca i oparte zupełnie na niczym, ale o takich delikatnych próbach manipulacji, nie?
Usuwania niewygodnych wyników.
No właśnie.
Dopasowywania innych do swoich potrzeb, do potrzeb udowodnienia hipotezy, ale takim przypadkiem zweryfikowania tego przez jednego z psychologów, Tomasza Witkowskiego, było stworzenie nieistniejącej formy psychoterapii.
Nieistniejącej w ogóle psychoterapeutki.
Dokładnie.
Stworzył postać kobiecą też.
To było niesamowite, która napisała do jednego z poczytnych czasopism psychologicznych, oferując informacje na temat tej formy psychoterapii.
A naczelny, super! Napiszmy o tym artykuł, zróbmy.
No i niestety to poszło.
I to dwa razy poszło. Tak. To jest hit. Gdyby to się wydarzyło raz, gdyby to była jedna sytuacja jednostkowa, to jeszcze bym to zrozumiał. Ale to była seria artykułów w Człowieniu. To było niesamowite.
Tak, to mogłoby trwać jeszcze dłużej, no ale tutaj nasz prowokator to przerwał, bo nie chciał, żeby ktoś w międzyczasie gdzieś przerwał. Znaczy...
Nie chciał, żeby ktoś w to uwierzył po prostu, tak? Bo to, powiedzmy troszeczkę więcej, to było tak, że on opisał formę terapii, z tego co pamiętam, związaną z ziemią, to znaczy z jedzeniem rzeczy z ziemi chyba, czy wyciąganiem rzeczy z ziemi, jakąś taką zupełnie egzotyczną. No, tak irracjonalną, że wystarczyło się chwilę zastanowić, będąc człowiekiem po psychologii i pomyśleć sobie, to chyba niemożliwe. Ale jednak ja tutaj wynotowałem sobie, jak on opisywał, bo potem się do tego przyznał, oczywiście został napiętnowany przez całe środowisko i wynotowałem sobie, co powiedział. Swój artykuł sporządziłem według najprostszego przepisu. Weź ciekawy news, dodaj do niego obietnicę w rodzaju cudowny lek i okraść to wszystko jak największą ilością faktów naukowych. Czy to ci się z czymś nie kojarzy? Czy to nie brzmi jak telezakupy?
Ta metoda jest stosowana w wielu różnych sytuacjach. W szeroko pojętych mediach, w reklamie przede wszystkim, bo jest to najłatwiejsza forma, w cudzysłowie, sprzedaży czegoś.
9 na 10 kobiet uważa, że ten proszek jest w ogóle super. Ludzie, a ja się zastanawiam, co z 10 się stało?
Wiesz, ludzie uwielbiają statystyki, uwielbiają liczby, no i jeżeli większość udokumentowana coś twierdzi, no to tak musi być.
No dobra, ale mówiliśmy na początku, w naszym pierwszym wejściu o tym, że generalnie lubimy wierzyć amerykańskim naukowcom. I ja się zastanawiam, bo czy to nie jest przypadkiem takie zagrożenie XXI wieku, nasza ogólno mówię ludzka naiwność. To znaczy, ja sobie rano, wiesz, do porannej kawy otwieram gazetę czy internet, patrzę, amerykańscy naukowcy udowodnili, że smarowanie chleba margaryną od lewej do prawej jest zdrowsze, nie? Okej, to nie jest jakaś tam super ważna informacja, mogę sobie nawet dla jaj sprawdzić i tak dalej, ale wiadomo, że... Po pierwsze, nie będę drążył, nie będę tego weryfikował, nie będę sprawdzał, czy ci naukowcy istnieją, czy to jest w ogóle jakakolwiek wiarygodna informacja i tak dalej, i tak dalej. Suma summarum, dążę do tego, że takie newsy, oczywiście no, może nie aż tak irracjonalne i abstrakcyjne, ale mogą manipulować nami, a my nawet tego nie zauważymy, że możemy być zdalnie sterowani za pomocą dwóch słów, amerykańscy naukowcy, i leżymy po prostu na całej linii.
Badania bazują na, inaczej, wykorzystywanie tych badań bazuje na tym, że staramy się na poziomie poznawczym unikać angażowania się w analizę każdorazowej sytuacji.
Bo nie ma czasu.
Dokładnie. I w wielu sytuacjach niestety jest to wykorzystywane, a z drugiej strony też nie powoduje, że nie możemy tym badaniom wierzyć istotnych sytuacjach, tak jak tutaj akurat przedstawienie nowej formy psychoterapii, dlatego to też było tak szybko przerwane, no bo nie oszukujmy się, że może być to jakaś forma zagrożenia, tak kogoś, kto zacząłby się interesować i próbowałby dociekać, czy może sobie w ten sposób pomóc. Niestety wiele form terapii w psychologii jest, nie ma podstaw naukowych. Troszeczkę funkcjonują na zasadzie takiego wymyślenia sobie przez kogoś, do pasowania sobie pewnych form oddziaływania na ludzi. No i jeżeli takie rzeczy są rozpowszechniane przez poczytne czasopisma, no to niekoniecznie może mieć to dobry wpływ na zdrowie ludzi.
No to jest prawda, natomiast czytałem też, na pewno znasz, państwo może też słyszeli o badaniach dotyczących tego, która z form psychoterapii jest najbardziej skuteczna. Generalnie z badań wyniknęło, że wszystkie mają podobną skuteczność na poziomie tam chyba 30% plus minus, ale wyniknęło też z tych badań, że największy czynnik, najbardziej wpływający na skuteczność terapii, to jest osobowość terapeuty. Więc tak naprawdę w jaki sposób jesteś tam prowadzony, nie jest tak ważne jak to, kto cię prowadzi. A to po tych fake newsów jeszcze. To ja dzisiaj rano taką perłę znalazłem. Specjalnie ci nie mówiłem, żeby efekt zaskoczenia wywrzeć. Taką perłę w internecie znalazłem. Jeden z profili facebookowych pewnego eksperta do spraw żywienia I on komentuje, za co go będę cenił bardzo długo, bardzo spokojnym tonem, takim merytorycznym, komentuje newsa dotyczącego wsadzania gwoździ do jabłek.
Widzę, że czytamy te same materiały.
A, nie będzie zaskoczenia. Porażka moja jest
trudna. Też czekałem, żeby to
ale może, może państwo tego nie słyszeli. Otóż okazuje się, że młode matki w Polsce kupują gwoździe w sklepach, w których się kupuje gwoździe, a następnie wsadzają...
Usłyszałem, że to są surowe gwoździe.
Surowe gwoździe, tak, to są bezglutenowe gwoździe w ogóle. Wsadzają je do jabłek. Po co? Po to, żeby te jabłka miały więcej żelaza. I teraz, no to jest oczywiście, doprowadza mnie do łez, natomiast zupełnie poważnie podszedł do tego ten naukowiec i stwierdził, słuchajcie, są ludzie, którzy może faktycznie w to wierzą, natomiast no po pierwsze to wytrąca się rdza, a nie żelazo. Po drugie to gdyby ludzie chcieli, żeby gwoździe były jadalne, sprzedawaliby je w spożywczaku. No a po trzecie, no to generalnie są mądrzejsze formy suplementowania się żelaza. I szacun dla tego naukowca, że zachował taki stoicki spokój, żeby to wytłumaczyć. Natomiast no to, że ktoś wierzy faktycznie w to, że warto wsadzać gwoździe w jabłko, to...
A tam jeszcze było pytanie, czy ta pani pytająca stwierdziła, czy dobrze to robi. Mm-hmm. Czy dobrze wsadza te gwoździe w to jabłko.
No, to słuchaj, to może zrobimy sobie przerwę, doczytamy, jak się powinno szprycować jabłka gwoździami
i
za parę minut zobaczymy, no. No zobaczymy. Do usłyszenia.
Godzina z głowy.
Takie ładne rytmy tutaj w radyjku dzisiaj odchodzą, że chyba aż sobie pójdę potańczyć dzisiaj wieczorem. Ale zanim pójdę potańczyć, to muszę państwu powiedzieć, że godzina z głowy, czyli Witold Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Tak się właśnie nazywamy. 28 jubileuszowy, nie jubileuszowy, to nie jest jubileusz 28. To jest po prostu finałowy epizod sezonu. Epizod sezonu to brzmi tak po amerykańsku, nie? Ale amerykańscy naukowcy są z nami od początku tego odcinka, więc niech będą. Już zdążyliśmy powiedzieć, że amerykańscy naukowcy są hitem, po prostu są jak Beyoncé, są jak Britney Spears, wszyscy ich kochają, wszyscy ich uwielbiają. Zdążyliśmy też podważyć ich wiarygodność i zdążyliśmy powiedzieć, że no to czasami oni mówią rzeczy, które po prostu chcemy usłyszeć. A teraz jeszcze z innej strony chciałbym dźgnąć ten temat i uderzyć. Może to jest po prostu tak, że oni sobie mówią to, co sobie mówią, bo przypuszczam, że oni nie przywiązują uwagi do większości tych badań, które robią, bo robią ich mnóstwo, a to my, czyli odbiorcy finalni, ale też dziennikarze i ludzie, którzy podają te informacje dalej, wpływamy na to, jak naród to percepuje. Czyli zmierzam do pytania, które wysyłam na drugą stronę biurka do ciebie. Czy to nie jest czasem tak, że dowolna brednia, dowolne wyniki badań powtórzone 10 razy od razu stają się prawdą objawioną?
Niestety, w wielu sytuacjach tak to właśnie wygląda i właśnie ten nasz... Oszczędność poznawcza powoduje, że często, jeżeli ze źródeł, z których spodziewamy się usłyszeć rzeczy, które nam się spodobają, chociaż mogą niekoniecznie być prawdą, no to dużo łatwiej w nie uwierzymy.
Oszczędność poznawcza. Jak ty dziwnie wymawiasz antyszczepionkowcy, naprawdę. No, no to musimy, no przepraszam, no ale musimy o tym powiedzieć, bo ja z jakimś takim zdumieniem łamanym przez zdziwienie, ale takie szczere, zupełnie niezłośliwe, obserwuję to, że na początku XXI wieku jest sporo ludzi, którzy uważają, że szczepionki szkodzą. I teraz chcę od razu okopać się na swoim stanowisku, żeby to było jasne. Ja nie wiem, czy szkodzą. Ja po prostu uważam, że skoro są naukowcy i są badania, które mówią o tym, że jednak jeżeli chcesz przeżyć, to warto się zaszczepić, a jakiś tam odsetek, wiadomo, że czasami może się nie powieść, ale tak jest w medycynie ze wszystkim, to chyba jednak większość ma rację. Ja tak uważam. A ty?
To ja może jeszcze odwrócę w ogóle na chwilę sprawę i nie będę mówił o badaniach naukowych, które potwierdzają skuteczność szczepionek, tylko powiem o tym, jak powstał w ogóle ten problem.
A, dobrze, dobrze.
Czyli wybrnąłeś. Badania naukowe pana Wakefielda w latach bodajże 80. Czy 90., które spowodowały właśnie ten cały ruch antyszczepionkowców. Mm-hmm. One dopiero niedawno, kilka lat temu, zostały obalone i zostały zdjęte z... Znaczy nie ma do nich dostępu teraz do tych badań. Mm-hmm. Nie są już przedstawione jako oficjalne badania naukowe. Bo jak się okazało, były właśnie spreparowane na potrzeby rodziców, którzy chcieli uzyskać odszkodowanie od producentów szczepionek.
Okay.
Bo coś tam działo się z ich dziećmi, tak? Mm-hmm. I okazało się, że w ogóle były wyssane z palca wyniki w tych badaniach, ale niestety w Wielkiej Brytanii tam to się wszystko zaczęło i tam był ten pierwszy ruch rodziców, którzy nie chcieli szczepić swoich dzieci i tak naprawdę mm-hmm. rozprzestrzeniło się to po całym świecie, a w Polsce w ostatnich latach jest to dość mocno zauważalne niestety.
Czyli generalnie chcesz powiedzieć, że cały ten ruch bierze się z tego, że 50 lat temu...
Mniej, 20-30.
20-30 lat temu, że jednak sporo czasu temu, ktoś komuś zapłacił za zrobienie badań, które mają udowodnić, że tak wygląda rzeczywistość, a nie inaczej. I dzisiaj ludzie w to po prostu wierzą, bo to jest tyle razy powtarzane. I teraz ja się zastanawiam, tak, może to jest taka dygresja na boku, ale może przydatna. Czy załóżmy, że przyjdzie mi kiedyś spotkać się z takim rasowym antyszczepionkowcem. Czy w ogóle jest sens próbować perswadować swoje zdanie, czy w ogóle jest sens przekonywać taką osobę, bo wiesz, te osoby zazwyczaj są mocno przekonane o prawdzie. To jest niemalże religia.
Wiesz, to wiąże się często z tym takim z postrzeganiem wszechobecnego spisku i często jak te osoby nie mają argumentu, zazwyczaj używają najmocniejszego sformułowania, czyli mówisz tak, bo jesteś w tym spisku i w tym momencie taka osoba się może rozsiąść wygodnie na fotelu, no i nie jesteś w stanie w żaden racjonalny sposób go przekonać do swoich racji.
No, ale widzisz, to jeżeli nie jesteś w stanie kogoś przekonać, to zazwyczaj pojawiają się jeszcze takie wyższe instancje. I na przykład w ostatnich miesiącach czytam o tym, że w przedszkolach będzie można zapisać dziecko tylko, jeżeli będzie zaszczepione. Że generalnie odgórne instytucje jednak uważają, że te szczepienia no, są potrzebne, są niezbędne.
I na całe szczęście, wiesz, że ten ruch poszedł w tym kierunku, bo jakby to jest chyba najlepsza forma walki z takimi przekonaniami.
Bo zmierzam do tego, żeby cię spytać, jak to jest. Niektórzy naukowcy publikują swoje badania wyssane z palca i tam może faktycznie ktoś to przeczyta, a publikuje to jakaś tam przyjaciółka czy Bravo Girl. Krzywda się nikomu nie dzieje, ktoś się pośmieje i tak dalej. Ale z niektórych takich badań fikcyjnych może stać się krzywda, tak jak w przypadku tych badań fałszywych, o których mówiliśmy w poprzednim wejściu, które autor odkręcił w ostatniej chwili, tak żeby nikt nie pomyślał, że tak naprawdę jest. Tak może się stać z wieloma innymi badaniami, które zostały wymyślone. No nie wiem, przychodzi mi do głowy przypadek bardzo popularny, pojęcia autyzmu, tak? I wynalazcy jakby tej, odkrywcy tej choroby, który przyznał się do tego, że w zasadzie to takie troszeczkę jest to naciągane jako jednostka chorobowa. Więc zastanawiam się, czy na przykład cała ta homeopatia, antyszczepionkowce, czy te wszystkie ruchy, które podpierają się takimi badaniami, nie są tak naprawdę groźne i czy one nie doprowadzą do tego, że my się sami tutaj jako ludzie, jako gatunek pozabijamy.
Jasne, że tak, no bo to, o czym mówiliśmy, czyli ta oszczędność poznawcza, z drugiej strony łatwo jest zdobycie informacji. Dużo fajniej jest uwierzyć w to, co ktoś napisze na blogu, że on zna osobę, która ma dziecko, które zapadło na autyzm po szczepionce, niż spojrzeć na badania, na ich weryfikację po 30 latach, na obalenie tych badań. No to są rzeczy, które trwają w czasie i to jest właśnie niestety minus w cudzysłowie badań naukowych, że niestety ich udowodnienie lub zaprzeczenie im też troszeczkę czasu trwa i dla naukowców i dla ludzi o wysokim poziomie intelektualnym, no to jest istotne, żeby się dowiedzieć tej prawdy, a wiele osób po prostu przyjmuje to łatwiej te rzeczy, które przeczyta w internecie.
I jest jeszcze dodatkowy problem. To jest taki problem, którym chciałbym spuentować to wejście, ale także nasz cały odcinek, bo powiemy o tym więcej pod koniec, o czymś, co się nazywa fabrykacją albo implantacją wspomnień czy różnych innych wydarzeń i o czymś, o czym państwo sobie mogą nie zdawać sprawy, ale czy na przykład zdarzył ci się w ostatnim czasie tak zwany déjà vu?
Niedawno.
No niedawno. No, to się czasami zdarza. Czasami masz takie poczucie, że gdzieś kiedyś byłeś, coś już robiłeś i tak dalej, i tak dalej. I teraz pomówimy, ale to za chwilę, po krótkiej przerwie muzycznej, o tym, czy można nie tylko sfabrykować wyniki badań naukowych, ale czy można sprawić, że ludzie będą myśleć, że coś się stało, co się nie stało. Trochę jak z archiwum Mix. To teraz w takim razie chwila przerwy muzycznej.
Godzina z głowy.
Dokładnie tak, jak artysta zaśpiewał, już czas, nie zatrzymasz nas, już czas na czwarte, ostatnie wejście 28 odcinka programu Godzina z głowy, Witold Sitkiewicz
i Krzysztof Łobodziński.
Uwierzysz, że to już 28 odcinków, nie. To by było 28 tygodni, ile ciekawych wątków przez ten czas zdążyliśmy już omówić, a ile jeszcze jest do omówienia? No właśnie, i teraz można by się było pokusić o to, żeby się powołać na swoją pamięć i sobie przypominać, o czym mówiliśmy, ale nie wiem jak ty. Ale ja uważam, że w dobie, w której mamy telefony komórkowe, wszystko sprawdzamy w necie, nic już nie trzeba wiedzieć naprawdę, to pamięć jest zawodna i pamięć wydaje mi się, że może być tym miejscem, w które jest najbardziej mięciutkie w człowieku teraz, które najłatwiej jest uderzyć. Że na przykład, może nie w tej sytuacji, ale w innej sytuacji, można by było spróbować wmówić ludziom, że coś się wydarzyło, co się wcale nie wydarzyło, a oni tam byli. Ja sobie wynotowałem, bo to na studiach na psychologii był mój ulubiony wątek, implantacja wspomnień, bo to był pierwszy raz, kiedy ja po trzech latach studiów odkryłem, że jest coś praktycznego, czego można się nauczyć. Potem mi wytłumaczono, że to jest niemoralne, ale większość rzeczy, które mi się podobają w życiu, jest niemoralne, więc się nie dziwiłem. Implantacja wspomnień. Taki eksperyment był. Poproszono starszych braci, żeby pytali młodszych, czy oni pamiętają, jak zgubili się w centrum handlowym. I w rzeczywistości to nie miało nigdy miejsca, ale 25%, czyli 1/4 tych młodszych braci, zaczynała sobie przypominać, że faktycznie coś takiego było, że się zgubili. Mało tego, pamiętali, w co byli ubrani, pamiętali, w co była ubrana osoba, która ich znalazła, czy to była kobieta, czy mężczyzna, pamiętali, jak mama nakrzyczała i tak dalej, i tak dalej. I udało się na podstawie jednego pytania, powtarzanego parę razy na kilka różnych sposobów, wmówić po prostu takiej osobie, może nie chodzi nawet tak bardzo o to, że to było dziecko, bo udałoby się też dorosłej osobie wmówić. I do tego zmierzam, że skoro rozmawiamy dzisiaj o naukowcach i o nauce ogólnie, to może być tak, że naukowcy mogą z jakiegoś powodu, bo ktoś im za to zapłaci, albo sami będą chcieli, mogą nam chcieć próbować coś wmówić. Na przykład, że Ziemia jest płaska.
Nie jest?
Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem, jeszcze nie jestem, wiesz, po badaniach terenowych, ale wydaje mi się, że raczej nie jest. Natomiast pytanie do ciebie brzmi, dlaczego ludzie w to wierzą? Jak to jest w ogóle zrobione?
Nie mam pojęcia, ale jestem bardzo ciekaw, czy ten rejs na koniec świata się w końcu odbędzie i tam słyszałem, że dużo celebrytów ze Stanów Zjednoczonych się wybiera. Nie mam pojęcia, widziałem program o płaskoziemcach i o tym, jak próbują przekonywać do swoich racji. Tam jest tyle punktów, które po prostu obalają wizję płaskiego świata, ale...
A to trochę taka sekta jest, nie? Taki sam system oddziaływania, że ci ludzie wiedzą doskonale, że jest w ogóle multum argumentów za tym, że Ziemia no nie jest płaska, no nie ma szans.
A widzisz, to bazuje na tym, że ludzie uwielbiają wierzyć w to, że jest jakiś wszechświatowy spisek, że żyjemy w czasach, w których wydarzy się coś wyjątkowego i oni będą po tej dobrej stronie mocy, tak? Że oni to przejrzeli już dużo wcześniej, a do innych ludzi dotrze to dopiero w swoim czasie.
Słuchaj, obiecałeś mi w przerwie niespodziankę związaną ze szpinakiem. Ja jestem przerażony. Mam zapisane tutaj tylko w notatkach szpinak, czy jest zdrowy.
A jak myślisz?
No ja uważam, że tak. No, od dziecka jestem o tym przekonany, że szpinak jest bardzo zdrowy. Nie wiem, skąd się wzięło to przekonanie, że jest paskudny w smaku, bo jak się dobrze przyprawi, to jest, ale jest dobry, smaczny. Natomiast no, zagwostkę jakąś masz dla mnie podobno.
Większość słuchaczy pewnie podobnie uważa jak ty.
Pewnie tak.
Jest takie przekonanie, że szpinak ma bardzo dużą zawartość żelaza. Okazało się, znaczy było to stwierdzone na podstawie badań Erika von Wolfa w 1870 roku, czyli już prawie 150 lat temu, gdy badał właśnie rośliny zielonej, jakby stwierdził, że ten szpinak się wybija, ma ponad 10 razy więcej tego żelaza niż inne rośliny. No ale okazało się, też nie wiemy na ile to jest prawda, na ile nie, ale podobno przy przepisywaniu wyników po prostu pomylił się o jedno miejsce i stąd...
Nie.
I stąd wyszło, że jest 10 razy więcej, ale raz się rzekło, to zostało rozpowszechnione i teraz pomimo tego, że te badania, znaczy jakby jego badania zostały zweryfikowane w latach 30. XX wieku, to przekonanie zostało. I takich rzeczy jest bardzo dużo. Kwestia antyoksydantów, które są...
Co?
Antyoksydantów, które pomagają nam zwalczać
coś z apteki.
Wolne rodniki. To też jest swojego rodzaju mit, ale może dzisiaj nie będziemy już o tym, nie będziemy w to aż tak bardzo wchodzić.
Jest w ogóle mnóstwo takich rzeczy i ostatnio oglądałem reklamę telewizyjną, nie pamiętam czego, jakiegoś kosmetyku dla kobiet, coś związanego z makijażem i tam pani, która opowiadała o tym kosmetyku, mówiła, no i najfajniejsze jest to, że jest bezglutenowy. Tak sobie pomyślałem, że jakby jak mieliśmy po 7 lat, to nie było takiego pojęcia bezglutenowy.
I żyliśmy.
I
żyjemy nadal.
I lataliśmy z kluczem na szyi. Jakoś można było z laktozą, z glutenem i z tym wszystkim przeżyć. Natomiast no, w ostatnich dniach, jak te temperatury sięgają 40 stopni, mam wrażenie, że faktycznie to, co się mówiło o tych zmianach klimatycznych, to faktycznie jest prawda i świat się ogólnie zmienia. I też pod kątem nauki. Myślę, że nauka nigdy nie stanęła jeszcze przed takim wyzwaniem jak dzisiaj, kiedy sfabrykować można praktycznie każdego newsa. Mało tego, jak ten twój Erik van, jak tam mu było?
Von Wolf.
Von Wolf, fajnie. No to jak on się tam pomylił, no to to było, można uznać za ludzką pomyłkę po prostu, tak? Faktycznie przy przypisywaniu, czy tak było, czy nie było, nieważne. Ale dzisiaj nie mówimy o pomyłkach, mówimy o olbrzymim przemyśle, który może wszystko ludziom wmówić, a potem się tylko powie, a no tak, bo amerykańscy naukowcy tak powiedzieli, więc to musi być prawda.
Widzisz, dlatego jest ten problem antyszczepionkowców, tak? No bo mamy wroga, czyli koncerny farmaceutyczne, no wiadomo na kogo zrzucić. Nie oszukujmy się, no to jest biznes, tak? Firmy farmaceutyczne chcą zarabiać na swoich lekach, ale to nie umniejsza faktu, że leki były stworzone po to, żeby leczyć ludzi. Gdybyśmy nie mieli antybiotyków, nie żylibyśmy w takich czasach, jakich żyjemy. W ogóle kwestia spostrzegania XXI wieku. Żyjemy poniekąd w takim raju, jak spojrzymy sobie na świat 100 lat wstecz, tylko nie potrafimy dostrzec, że jest nam tak dużo lepiej niż ludziom 100 lat temu, bo no, nie żyliśmy w tamtych czasach i nie mamy tego porównania.
Przeciętny mężczyzna w naszym wieku, w średniowieczu, byłby już martwy.
Wachoby kwiatki oddał.
No właśnie. Nie potrafimy tego docenić. Myślę, że tę dyskusję będzie można dokończyć dzisiaj przy grillu, czego Państwu życzymy. I ogólnie Państwu życzymy bardzo dużo różnych rzeczy. Bo
udanych wakacji.
Udanych wakacji. My też się udajemy na wakacje, w związku z czym będziemy się z Wami żegnać, ale dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy Wam za to, że przez te 28 odcinków byliście z nami, aktywnie pisaliście do nas i zwracaliście uwagę na to, o czym można i w jaki sposób można o psychologii mówić. Dziękuję Tobie, Witoldzie, za to, że zgodziłeś się podjąć rękawicę, kiedy rok temu przyszedłem do Ciebie i powiedziałem, że mam pomysł na taki program w radiu, tylko potrzebuję kogoś z autorytetem. I się zgodziłeś. Dziękuję Ci za to bardzo, bo okazało się, że dwóch psychologów, z czego jeden udany, a drugi aspirujący, może zrobić coś ciekawego razem.
Ja Ci dziękuję za tą propozycję w ogóle, bo to był przyjemny czas. Pozwoli mi się indywidualnie rozwinąć, a przy okazji spędzić z Tobą bardzo dużo fajnych chwil w radiu.
Poziom lukru na antenie wypłynął już poza licznik Geigera, w związku z czym będziemy kończyć. Drodzy Państwo, 28 odcinek Godziny z Głowy dobiegł końca. Jeżeli macie ochotę podzielić się z nami refleksjami o tym, o czym jeszcze można by było porozmawiać na temat psychologii, to śmiało piszcie i komentujcie pod naszym postem na Facebooku. Tymczasem żegnają się z Wami ulubieni Wasi psychoprowadzący Witold Świtkiewicz
i Krzysztof Łobodziński.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.